Z Ewą Sułek rozmawia Natalia Solonska.
Dziś rozmawiamy z panią Ewą Sułek, autorką książki Chłopak z pianinem o sztuce i wojnie na Ukrainie. Od listopada 2013 do lutego 2014 roku na Ukrainie trwały protesty, które najpierw przerodziły się w rewolucję zwaną Euromajdanem, a następnie w trwające do dziś wojnę w Donbasie. Autorka Chłopaka z pianinem pokazuje zjawiska i prądy myślowe, które są dziś ważne w kraju. Pani Ewo, skąd takie głębokie zainteresowanie kulturą i życiem Ukrainy?
Dzień dobry. Ja w ogóle szukałam tematu na książkę, która byłaby związana z Ukrainą, ponieważ moja rodzina pochodzi z Lwowa, moja babcia się tam urodziła i spędziła lata swojej młodości. I dokładnie w momencie, kiedy już robiłam jakieś pierwsze prace związane z tym pierwszym pomysłem na książkę, poznałam Markijana Macecha, tytułowego Chłopaka z pianinem, który znalazł się na okładce tej książki i który też stał się takim punktem wyjścia do jej napisania. Poznałam go w sierpniu 2013 roku, zupełnie przypadkowo, a 3 miesiące później, kiedy wybuchła rewolucja na Majdanie, uderzyło mnie właśnie któregoś dnia to zdjęcie, na którym rozpoznałam Markijana.
Ile wyjazdów na Ukrainę potrzebowała pani, żeby napisać tą książkę?
Pisałam ją od początku 2014 roku, tak naprawdę do samego końca, bo jeszcze w czerwcu powstawały ostatnie strony. I każdego roku byłam na Ukrainie mniej więcej 4 razy. Czasem byłam tam przez tydzień, czasem przez miesiąc.
O panie Markijanie już pani opowiadała nam, a innych bohaterów i komentatorów rewolucji jak pani szukała dla swojego opowiadania?
Oni przychodzili właściwie tak trochę naturalnie, no bo kiedy rozmawiałam z Markijanem, to okazało się, że chociażby przy tym zdjęciu okładkowym, bardzo ważnym dla tej książki, pracowały 3 osoby, więc to w naturalny sposób też chciałam z nimi porozmawiać. Z każdego z tych spotkań się rodził nowy trop. Jeżeli chodzi o pierwszą część, tą właśnie poświęconą rewolucji, to rozwijało się to w taki bardzo naturalny sposób. Natomiast w pozostałych częściach, które są już zupełnie różne, bo nie dotyczą już takiego bieżącego komentarza i nie są też takie reporterskie, tylko takie bardziej analityczne. Głównie w internecie starałam się szukać, co się dzieje, jakie rzeczy są pokazywane, jakie wystawy są organizowane, co mówią kuratorzy, co się dzieje w różnych instytucjach. W ten sposób właśnie docierałam do osób, które są ze sztuką związane i bardzo często one znowu wiodły mnie do kolejnych osób.
Część książki jest poświęcona dekomunizacji, która nastąpiła dopiero po 22 latach niepodległości Ukrainy i zburzeniu pomników Lenina. Pani właśnie zadaje pytanie, czy można budować przyszłość, niszcząc przeszłość i jak budować przyszłość na czymś, o czym tak bardzo chciałoby się zapomnieć? Czy nasza historia jest naszym wrogiem? Jak pani sama odpowiada na rzucone pytania?
Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiałam się nad tym bardzo dużo, pisząc tą część poświęconą dekomunizacji właśnie. Większość artystów opowiada się za tym, żeby nie niszczyć tej przeszłości, no bo gdzieś to jest dziedzictwo. No ale artyści, no to jest specyficzna grupa osób, bardzo też świadoma pewnych procesów i pewnych zdarzeń, ale trzeba pamiętać o tym, że stanowią oni jakiś mili procent społeczeństwa, a dla ludzi, którzy po prostu mieszkają w różnych miastach Ukrainy, to oglądanie sowieckich pomników na co dzień może być trudne. Także tutaj nie ma odpowiedzi, bo każdy ma swoje racje. Ja też początkowo myślałam o tym, że uważam, że nie powinno się tego niszczyć. Ale podczas jednego ze spotkań też związanych z tą książką, pewna dziewczyna z Lwowa zadała mi pytanie, czy ja bym chciała widzieć pomniki Stalina na ulicach Warszawy. W tej dekomunizacji, która się dziś dzieje na Ukrainie, jest bardzo dużo takiej żywej agresji w stosunku do tych obiektów sztuki i to też jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie, w jaki sposób one są niszczone i w jaki sposób są usuwane.
Dlaczego polski czytelnik powinien przeczytać Chłopaka z pianinem?
Z wielu powodów. O ile w 2013 i 2014 roku w Polsce rzeczywiście bardzo dużo się mówiło o tym, co się dzieje na Ukrainie i wszyscy byli na bieżąco to od 2014 roku zapanowała ogromna cisza. Ja myślę, że nie powinno tak być, bo Ukraina jest naszą sąsiadką i po prostu należy się interesować tym, co się tam dzieje. Ze względu na położenie geograficzne, ze względu na związki kulturowe czy historyczne, ale przede wszystkim dlatego, że te wydarzenia wpłynęły też na to, że zmienia się społeczeństwo polskie, zmienia się tkanka tego społeczeństwa, no bo trudno udawać, że nie słyszymy na ulicach języka ukraińskiego. To są duże zmiany, które wpływają też na to, że w Polsce należy też podjąć jakieś zmiany dotyczące funkcjonowania imigrantów też z Ukrainy u nas.
To było początkowe założenie akcji. Umilić ludziom ten trudny czas, rozbawić ich, sprawić, żeby się uśmiechali, żeby poczuli się szczęśliwi. Czysta rozrywka, bo nie ukrywajmy, pozostałe akcje, jak obchody czy blokowanie rządowych budynków, były przeraźliwie nudne. Rozerwaliśmy się więc trochę. Ja cały czas robiłem zdjęcia, typowo reportażowe, było na nich sporo ludzi, tłok, ruch. Gdy Ołech je zobaczył, strasznie się zdenerwował. Odesłał mnie i Markijana z powrotem na ulicę, wyzywając od idiotów. Zróbcie to tak, jak trzeba. Gdy wróciliśmy do pianina, tłum wokół niego był jeszcze większy. Przyjechała też telewizja. Proszę się odsunąć od pianina. Robimy zdjęcia dla BBC, krzyknąłem, żeby uzyskać wolną przestrzeń. Pożyczyliśmy stołek z pobliskiego sklepu. Posadziłem na nim Markijana i zrobiłem kilka zdjęć. Miałem szczęście, bo zupełnie przypadkowo wziąłem ze sobą obiektyw szerokokątny. Zrobiłem zdjęcie z odległości metra. To była jedyna przestrzeń, jaką udało się pozyskać. Było tak zimno, że ani on nie mógł grać, ani ja dalej fotografować, bo kostniały nam palce, a policja po prostu tam stała, nieruchomo, naprzeciwko pianina. Z ich punktu widzenia musieliśmy wyglądać na niepoczytalnych. Utwierdzali się zresztą w tym przekonaniu wielokrotnie, gdy częstowaliśmy ich herbatą i ciastkami. Całowaliśmy czy sterczeliśmy naprzeciw nich z lustrami jak banda wariatów. Kiedy ludzie znów się zebrali i powrócili do grania i śpiewania, my poszliśmy na górę do mieszkania Ołecha obejrzeć nowe zdjęcia. Gdy zobaczyliśmy to ujęcie, zamilkliśmy. To jest to, myślał każdy z nas, a Ołech wypowiedział te słowa na głos. Czyste, silne, proste i porywające ujęcie, całkowicie odmienne od pozostałych. Na tym zdjęciu policja nie jest agresywna, jak na większości obrazów z Majdanu. To inny kontrast, silniejszy i prawdziwszy, dlatego uniwersalny. Szara rzeczywistość, szare życie, które chcemy zmienić. Od razu wiedzieliśmy, że to początek kulturalnej rewolucji. Kultura prowokuje do myślenia i jest bardziej złożona niż działania militarne, w których dominuje przekaz my i oni. Organizowane przez nas akcje miały właśnie prowokować do myślenia, do tego, żeby na chwilę przystanąć i się zastanowić. Dlatego większość działań kierowaliśmy bezpośrednio do policji. Chcieliśmy, żeby zadali sobie pytanie, kogo bronią, a kogo biją. I czy ten wybór na pewno jest słuszny? Jesteśmy po tej samej stronie. To był nasz przekaz.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowała Natalia Solonska.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!